Zaznaczone już chyba, tak? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ruta Gościej. Jestem żoną pastora, który dzisiaj będzie usługiwał. Jeśli mówię świadectwo, znaczy wychodzę razem z nim, nic się tak sam wywołana sama. Będę grać, że tak powiem, jakiś tam wstęp do mojego męża, chociaż nie wiem, o czym dzisiaj usługuję. Ale chciałabym powiedzieć wam świadectwo o tym, w jaki sposób Bóg stał się moim Zbawicielem. Mam ten wielki przywilej i myślę, że niewielu z was pewnie taki ma, że urodziłam się w rodzinie chrześcijańskiej. Moi rodzice byli wierzący, gdy przyszłam na świat. Pochodzę z okolicy Śląska Cieszyńskiego, z tak zwanego zagłębia protestantyzmu. I właśnie moi rodzice byli członkami kościoła ewangelicko-augsburskiego, ale byli wierzący i zanim jeszcze się urodziłam, wzięli chrzest. Co stało się przyczynkiem ku temu, że zostali z tego kościoła tak wyrzuceni, powiedzmy. I gdy miałam kilka lat, to zaczęli chodzić do kościoła zielonoświątkowego do Ustronia. Także od wczesnych lat dziecinnych pamiętam, że w moim domu zawsze wieczorami modliliśmy się razem z rodzicami. Rodzice czytali mi Biblię i w zasadzie nawracałam się tak przynajmniej kilka razy, bo wiecie, jak te dzieci, jak jest taka historia biblijna dotykająca, to pan, do serduszka Pana Jezusa się przyjmowało. Ja też to pamiętam wiele razy. I wiem, że byłam w tym szczera i miałam zawsze świadomość tego, że Bóg jest ze mną, Bóg jest przy mnie, Bóg mnie kocha, że umarł za mnie. I wiem, że gdy miałam 10 lat, to zrobiłam to tak świadomie na nabożeństwie. Pastor Chydzik wtedy usługiwał, był moim pastorem. I wiem, że wtedy mając 10 lat, nie wyszłam co prawda do przodu, ale modliłam się szczerze i tak chciałam już po raz ostatni tak na serio Pana Jezusa do serca przyjąć. I wiem, że to, że miałam takie wspaniałe dzieciństwo, to jest zasługa mojego Boga i przede wszystkim też moich rodziców, którzy naprawdę wiele włożyli w moje wychowanie, wychowanie mojego rodzeństwa. Mam czworo młodszego rodzeństwa. I nie było nam łatwo, żyliśmy w bardzo skromnych warunkach, w jednym pokoju. Tak, nawet. Przez wiele lat było tak, że mieliśmy tylko pokój z kuchnią i w naszym pokoju było chyba z 5 czy 6 łóżek i w zasadzie były tylko łóżka. I był to trudny czas dla mnie, bo byłam najstarsza i w zasadzie za każdym razem, gdy kolejne dziecko przychodziło na świat, to miałam większy żal do mamy, co ona to robi i w ogóle nie myśli. I jakoś tak wiem, że wiele przykrości też moja mama przez to doznała. Ale dziś, gdy patrzę na to z perspektywy tylu lat, to wiem, że to rodzeństwo dla mnie też jest wielkim błogosławieństwem. Dzisiaj wszyscy już jesteśmy żonaci, zamężni. Mam 2 braci, 2 siostry i wszyscy są wierzący i są członkami zborów różnych w Polsce. Także naprawdę wiem, że wiele, wiele Bożych błogosławieństw doznałam właśnie dzięki temu, że moi rodzice są wierzący, byli. Ponieważ moja mama już nie żyje, ale chcę również was zachęcić, bo widzę, że tu jest bardzo dużo dzieci w tym zborze. Zachęcam właśnie rodziców do tego, żeby inwestowali w swoje dzieci, bo to jest niesamowite i naprawdę przynosi owoc. Wiele, wiele lat czasami trzeba na to czekać, ale moja mama zawsze tak powtarzała, że to jest inwestycja w przyszłość. I mimo, że sama nie dożyła tego czasu, kiedy mogła zobaczyć, że wszyscy dobrze sobie życie poukładali, z Bogiem przede wszystkim, to jednak wiem, że jest to ważne, żeby modlić się o dzieci, żeby spędzać czas z dziećmi, żeby czytać im Biblię i wpajać, mimo że czasami nie widać efektów. I ja wiem, bo uczę szkółki niedzielnej w zborze i czasami mój syn nie zawsze powie to, co powinien, czasami nie zawsze się tak zachowa, jak trzeba. To teraz słyszę, bo widzę, że tu siedzi. Ale wierzę, że kiedyś to przyniesie dobry owoc i będzie również dla mnie błogosławieństwem w przyszłości, gdy wybierze odpowiednią drogę z Bogiem. I to moje życie z Bogiem taki długi, długi czas rzeczywiście było związane ze zborem w Ustroniu. Przez 8 lat chodziłam na szkółkę niedzielną, później następne 6 lat na spotkanie młodzieżowe. I zawsze moim pragnieniem było to, żeby służyć Bogu. Różnych służb się w zborze podejmowałam. I kiedyś, pamiętam, byłam na obozie młodzieżowym w Rzemieniu, to jest gdzieś, nie wiem, gdzie to było, koło Mielca, nie pamiętam. W każdym razie był tam taki usługujący, który miał proroctwo do mnie, że będę używana w różnych częściach naszego kraju. I tyle akurat pamiętam z tego proroctwa, więc wiedziałam, że na pewno za granicę nie wyjadę. Zresztą nigdy tego nie pragnęłam. Zawsze czułam się dobrze w naszym kraju i nigdy stąd nie miałam zamiaru wyjeżdżać. Ale wiedziałam, że skoro będę używana, to wiedziałam, że nie chcę tego robić sama, że chcę mieć męża, z którym będę mogła razem wspólnie służyć Bogu. I poznawałam różnych kandydatów, powiedzmy, ale za każdym razem w sercu miałam takie pragnienie, żeby to był człowiek, który będzie służył Bogu i żeby chociaż trochę duchowo był wyżej niż ja. Zawsze tego pragnęłam. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że no, chciałam być z kimś, kto będzie mnie zawsze pociągał do Boga, a nie odciągał. I gdy miałam 22 lata, poznałam Wiesia. Bardzo byłam zaskoczona tym, że jest tyle starszy ode mnie. Znaczy w ogóle nie wiedziałam ile. Moja mama zawsze mi powtarza, że 5 lat starszy wystarczy. No. Może dlatego, że mój tata był 5 lat starszy od mamy. I powiem wam, że bardzo się tego brata Wiesława Gościa bałam. Bo był dla mnie no, zdecydowanie wykraczający poza, że tak powiem, ramy wiekowe. Ale wiem, że Bóg wszystko tak wspaniale poukładał, że zostaliśmy małżeństwem, jesteśmy już z sobą 13 lat i bardzo, bardzo jestem Bogu wdzięczna za to, że to proroctwo się wypełnia. Rzeczywiście mogę w ostatnim czasie nawet więcej jeździć z moim mężem do różnych zborów, w różne miejsca i mogę też dzielić się świadectwem, czy czasami pieśnią, różnie to bywa. I jestem bardzo Bogu wdzięczna za wspaniałego męża, którego mi dał. I cieszę się, że mogę być teraz tutaj również u was. Jestem pierwszy raz w tym mieście. Bardzo, bardzo fajne miasto. Bardzo chcę podziękować gospodarzom, u których byliśmy. Naprawdę wspaniały czas spędziliśmy. Było nam bardzo, bardzo miło. I chcę życzyć wam wszystkim Bożego błogosławieństwa.
Witam was wszystkich serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Cieszę się, że mogę stać przed wami, że moja małżonka była tym przedmówcą jeszcze też. Chwała Bogu, ja też, tak jak mówię, modliłem się o małżonkę taką, która mogłaby mi kiedyś na starość oczy zamknąć, prawda? Także chciałem, żeby była młodsza, bo tak to po prostu wygląda. Także gdzie każdy miał jakieś oczekiwania, jakieś pragnienia, prawda, związane po prostu z małżeństwem, prawda? Także chwała Bogu, że jesteśmy razem, że dzieci są nasze też z nami, prawda, one są bardzo rozgarnięte, widzicie, lubią działać, jak mamusia, prawda, lubi też działać. Chwała Bogu, także. Wiecie co, chciałem was zapytać, tak na sam początek, nie będę was przypytywać z wczorajsza, ale chciałem was zapytać, czy jesteście szczęśliwi dzisiaj? Takie pytanie. Jesteś szczęśliwy, jedna jest. A powiedzcie mi, bo ja mogę pytać was, czy to jest takie złe, jak będę was pytać, co? Ja taki mam styl czasem usługiwania, że pytam ludzi, bo jeśli byłby to taki monolog, to tak by było tak dziwnie, prawda, że no wyszedł gościu, nagadał i poszedł, prawda? Ale jeśli my po prostu uczestniczymy, a szczególnie ja na przykład, tak jak mówię, u siebie w zborze pytam, to tych ludzi, którzy zaczynają kimać tam troszkę, a ty bracie, co myślisz na ten temat? Aha, o, już od razu, już nie śpi i do końca nabożeństwa już nie śpi, także chwała Bogu. Ale co jest takim wyrazem dzisiaj, drodzy przyjaciele, bracia, siostry, wyrazem szczęścia dzisiaj, od poranku? Co takiego jest? O, fantazja, to jest fantastyczne. Ale powiedzcie mi, co jeszcze? Powiedzcie mi, co jeszcze mogło być, tak? Co z takim wyrazem? Bo wielu z was po prostu, jak już nie kiwacie głową, to mrugnijcie mi, dobra, że się zgadzacie z tym. I posłuchajcie, co jeszcze takiego wyrazem też takiego szczęścia byłoby? Bo ja, to nie jest temat usługi, tylko to jest taki krótki wstęp, prawda? Taki pół godzinki wstępu, prawda? O, widzisz, no to jest naprawdę taki bardzo, bardzo mądra rzecz, bardzo mądra, to mnie bardzo ucieszyło. Co jeszcze, powiedzcie, tak, co jeszcze? Może to nie być bardzo, proszę bardzo. O, halleluja, to jest piękne. Super. Dokładnie. Kapitalnie, kapitalne. Ale posłuchajcie, a ja jeszcze chciałam wam tak was sprowokować do takich bardziej przyziemnych rzeczy. Bo wiecie co? O! Że jestem zdrowa, że stoję na własnego. Posłuchajcie, moi drodzy, zauważcie, to też są powody do szczęścia. Fantastyczne są duchowe rzeczy i bardzo mnie to cieszy, bo jestem w kościele. I to jest piękne, że mówimy o duchowych rzeczach, ale zobaczcie, ale nie zapominajmy też takich prostych, podstawowych rzeczy. Moi drodzy, zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że wchodzisz rano do łazienki, odkręcasz kran i leci woda. Posłuchajcie, śmieszne, ja wam, ale powiem wam takie krótkie świadectwo, wam powiem, że przychodzę, jestem w Lwowie, w milionowym mieście i posłuchajcie, przychodzę do łazienki i odkręcam kran, a tu... I próbuję, żeby kropla, przynajmniej żebym sobie mógł tu oczy przetrzeć, nic. To jest raz. Dwa, idziesz do ubikacji i masz tam, proszę ja cię, butelkę. I co z tą butelką robić? Na mój zapas całodzienny ta butelka jest za mało, żeby to po prostu wszystko gdzieś tam spłuknąć. I posłuchajcie, i my tak, człowiek nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, wiecie co, i po trzech dniach braku takiej wody, kupowaliśmy wodę ile gdzie mogliśmy, nawet do tego nie da rady, wiecie co, i jest, przychodzi niedziela i masz iść na nabożeństwo, po trzech dniach kąpania się w butelce orężady i takiej, wiecie, masz iść na nabożeństwo i mówię, Boże, coś jest... Co, i usługiwać jeszcze, mówię, coś jest nie tak, no. Czuję po prostu, wiesz, to widać i czuć, że człowiek jest po prostu z Polski. Jestem z Polski. To widać, słychać i czuć. I wiecie co, i czwarta rano obudziłem się i idę do łazienki, panie, jakby to było fajnie, żeby woda leciała. Wiecie co, i odkręca i leci woda. Posłuchajcie, leci woda jeszcze do tego ciepła. Mówię, panie, no taka radość, wiecie co mnie ogarnęła. Siedziałem, nie wiem, chyba z półtorej godziny tam w tej łazience, prawda? Wszędzie była woda, wiecie co? I dla mnie była taka radość. I przychodzę na nabożeństwo taki uradowany, rozpromieniony taki, wiecie. Mówię, naprawdę, słuchajcie, bracia i siostry, jestem szczęśliwy, nie? Patrzą, z czego? Wiecie co? Bo dzisiaj mogłem się wykąpać. Oni wiedzą, o co chodzi. Oni wiedzą, o co chodzi. Ale my nie zdajemy sobie z tego w ogóle sprawy i przychodzimy, wszystko u nas działa. Posłuchajcie, przychodzisz, otwierasz lodówkę, tam jest w lodówce jedzenie. Ale zauważmy, ile milionów ludzi dzisiaj na świecie lodówki nie ma. A już nie mówiąc o tym, że nie mają co do jedzenia. Moi drodzy, i wiecie co, gdy... Ja często sobie przypominam, no nie tak bardzo często, ale często sobie przypominam, mówię, Panie, chcę Ci podziękować za to, że mam gdzie się położyć, że mam się gdzie umyć, że mam co zjeść. Moi drodzy, i przypominam to również moim dzieciom, gdy codziennie się modlimy. Wiecie co? Dzieci modlą się, Boże, dziękuję Ci za jedzonko, dziękuję Ci za ubranko, dziękuję Ci, że mam gdzie mieszkać. Posłuchajcie, to jest wdzięczność Bogu za te proste rzeczy. Moi drodzy, jak to ważne jest, aby być Bogu wdzięcznym za wszystko. Za te rzeczy duchowe i za te rzeczy również takie prozaiczne, takie zwykłe. Dla nas to jest takie zwykłe, ale dla milionów ludzi nie jest to zwykłe. Dla milionów ludzi, którzy głodują, nie jest to zwykłe. Że on rano wstaje, on nie ma co jeść. Że on patrzy i szuka wody i nie ma tej wody. A woda podstawą jest funkcjonowania, podstawą jest do życia. I moi drodzy, dlatego ja powiem tak szczerze, że dzisiaj była woda. Wchodzę do łazienki, pięknie. Panie, dzięki Ci, hallelujah. Nie, nic, naprawdę. Wszystko naprawdę na najwyższym poziomie, na najwyższym. Dlatego zapraszam tam do grupy, na grupę do Jurka. Nie reklamuję nic, ale naprawdę warto. Jak ktoś nie był, to pooglądajcie, bardzo fajnie. Wszystko jest tak poukładane dobrze, także zapraszam. Widzicie, jak to jest? No. To jest tak, to jest takie, wiesz, jak znów przyjedziemy, to może nas zaprosicie. Chwała Bogu. To jest taka krótka reklama. Ale moi kochani, dlatego dzisiaj nie będę na ten temat mówić, tylko że tak mi się to przypomniało, wiecie co, bo to jest takie przypomnienie. Tu słyszałem, jak też dziękowaliście, jak to i modlimy się o zdrowie i to jest fantastyczne. Ale również pamiętamy o tych takich najprostszych rzeczach. Proste rzeczy, moi drodzy, prosta rzecz. Taka i Bóg też się raduje i cieszy. Raduje się z tego, że my o tym pamiętamy, że my jesteśmy Bogu wdzięczni. Bo posłuchajcie, wszystko dziś mówię, że zawdzięczam Bogu. Nie swoim zdolnościom, nie swoim umiejętnościom, ale wszystko zawdzięczam Bogu. To, że mogę oddychać, też zawdzięczam Bogu, moi kochani. To jest istotne. Dlatego już będziemy powolutęku skłaniać się w stronę kazania. Widzicie, wziąłem sobie... Co to jest? Solniczka, wow. To co? To wiecie, każdy coś z tej społeczności z Jurkiem tutaj, rozbiję go z żoną, wynosi. Ja wyniosłem od nich solniczkę. Ale przyznaję się, nie jest to kradzież. Oddam. Ale ona będzie mi dzisiaj służyć do tego, co chcę wam dzisiaj mówić, wiecie, moi drodzy, bo wczoraj troszkę też mówiliśmy o poświęceniu i o Duchu Świętym, prawda? A dzisiaj chcę tak troszkę mówić praktycznie i chcę mówić o soli. Kto z was nie używa soli? Powiedzcie, jest tu ktoś z was, co nie używa soli? Wszyscy używacie sól? Chwała Bogu. Wiecie, bo już ta osoba by była po prostu tak trochę rozczarowana, bo bym po prostu mówił, ale to by nie trafiało do tej osoby, bo powiem wam szczerze, wiem jedną rzecz, że w Kenii nie używają tam w ogóle soli i te potrawy są tak beznadziejne, że mówią, słuchaj, jak pojedziesz, a mam zamiar i wybieram się do Kenii na przyszły rok, mówi, zabierz sobie z sobą sól, pieprz, to jest podstawa. To wszystko jest takie niestrawialne, mdłe. I dlatego o tym chcę dzisiaj mówić. Moi drodzy, Boże Słowo w Ewangelii Łukasza, bo dobrze jest też czytać Boże Słowo w zborze, w kościele, prawda? Dobrze jest czytać Boże Słowo? To przeczytajmy Ewangelię Łukasza, rozdział 14, wersety 34 i 35. Cóż nam tam Boże Słowo mówi? Łukasza, 14 rozdział, wersety 34 i 35. Mówi tak. Dobrą rzeczą jest sól. Widzicie? Ja nawet do zboru przyniosłem sól. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czymże ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I wiecie, chcę troszkę takich porównań zrobić soli i funkcjonowania i działania również Kościoła. Wiecie co, bo sól ma różne zastosowanie. Wiecie, my i chcemy również przeanalizować parę takich fragmentów z Bożego Słowa i również zastanowić się. Zobaczmy, że w tym fragmencie słowa Jezus pragnął powiedzieć, że jeśli dana rzecz utraci swoją podstawową wartość, nie spełnia swojego zadania, nadaje się jedynie gdzie? Do wyrzucenia. Moi kochani, to jest bardzo ważne, że każda rzecz ma spełniać swoją rolę. I wczoraj mówiliśmy, że Duch Pański nade mną przeto namaścił brata mego. Wiecie co? Kiedyś słyszałem takie stwierdzenie: Panie, oto jestem, stoję, poślij brata mego. Fajne, nie? Fajne. Nie. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie. On dał mi predyspozycję, on dał mi możliwości do tego, abym mógł czynić wolę Pańską. I moi kochani, tak samo z solą jest, jeśli ona nie spełnia tych podstawowych warunków. Moi drodzy, weźmy sobie taki przykład, że siadasz do stołu i ta zupa nie jest posolona, daję przykład. I wiesz co, i bierzesz jakiś pyłeczek, sypiesz do tego i dalej nie czujesz smaku. Jesteś po prostu oburzony. No. Sól ta nie spełnia podstawowych kryteriów. My mamy, nasze kubki smakowe muszą poczuć, że ta sól jest. I wtedy mówię, wow, teraz jest to super. Teraz czujemy, to ma to po prostu smak. I dokładnie tak powinno być z chrześcijaństwem, moi drodzy. Dlatego ten temat spróbujemy rozwinąć i zobaczycie, że będziecie zupełnie w inny sposób patrzeć na sól w domach. Zupełnie w inny sposób. Także, moi drodzy, sól po pierwsze była używana jako środek konserwujący. Moi drodzy, zauważcie, wiele lat wcześniej, no nie było supermarketów, w którym można było fajną lodówkę kupić, prawda? Nie było różnych i trzeba było jakoś produkty żywnościowe, które bardzo szybko się psuły, trzeba było jakoś konserwować. Jakoś trzeba było je przechowywać, moi drodzy, bo jeśli złapali jakiegoś tam dinozaura, prawda, to trzeba było go jakoś przechować, jak go naraz nie zjedli i co wtedy? I moi drodzy, i sól była takim środkiem, który pozwalał na dłuższą metę przetrzymywać produkty, przede wszystkim mięso, prawda, czy ryby, czy jeszcze inne rzeczy. I moi drodzy, widzimy, że to jest bardzo istotna rzecz, bo ona jest środkiem konserwującym. I słuchajcie, tak samo chrześcijaństwo, spróbujmy teraz popatrzeć, bo będziemy takie tworzyć obrazy i słuchajcie, takie obrazy wyobraźni, prawda? Tak samo chrześcijaństwo musi zabezpieczać przed zepsuciem tego świata, moi drodzy. Chrześcijanin, posłuchajcie, ważne stwierdzenie, chrześcijanin musi być sumieniem swoich bliźnich, moi drodzy, a Kościół sumieniem narodu. Moi drodzy, my przez naszą postawę, przez nasze życie mamy ten świat chronić przed zepsuciem. Moi drodzy, mamy być takim sumieniem. Wiecie, gdy widzimy, ja często powiem wam szczerze, byłem w ostatnim czasie z moimi dziećmi na takim skateparku i obserwuję, jak tam się ludzie zachowują. Wiecie, tam jest normalną rzeczą, że tam dziecko 10-letnie, ono tak przeklina, że wiecie co, dla mnie, ja byłem po prostu w szoku, wiecie, byłem po prostu tak w szoku. I podchodzę i mówię, wiesz co, dziewczynko, czy ty w ogóle mówisz, co ty mówisz? Ale co? Potem następny chłopiec, wiecie, no ja po prostu bawiłem się tam w takiego po prostu żandarma, po prostu do każdego tego. Jeszcze takich dwóch młodych tam piwo jeszcze piwa, co ty tam? Ja mówię, synu, mówię ci naprawdę, mówię, uwierz mi po prostu, że ja nie chcę po prostu ci zrobić krzywdy. Mówię, ale zastanów się, tutaj są dzieci, które nie lubią takich rzeczy słuchać po prostu. Ale zauważcie, ale my musimy zwracać uwagę. Zwracać uwagę, że to jest złe, to jest po prostu niewłaściwe. Moi drodzy, a bardzo często przechodzimy, faktycznie to jest normalne. Nie jest to normalne. Nie jest to normalne, żeby w taki sposób po prostu dzisiaj chce się to pewnymi prawami obwarować i dzisiaj, gdy Straż Miejska usłyszy, że ktoś przeklina, to może zapłacić taki człowiek 5 000 zł. Ale no, co się to zrobi takim prawem? Zwrócić delikatnie uwagę, powiedzieć, przyjacielu, taki ładny chłopczyk, a takim mięsem rzuca. Wow, i tak patrzy na mnie, tak brzydko, taki ładny chłopczyk. Wiesz, taka ładna dziewczynka, ojejku. Wiecie, oni się zaczynają zastanawiać. Wiecie co, i to łagodzi jakiś taki obyczaj po prostu. Akurat tam wtedy na tym skateparku, no nie ułagodziło, bo takie były to trudne przypadki, prawda, że ja po prostu musiałem w pewnym momencie zabrać się stamtąd, bo po prostu zaczynała mi się adrenalina podnosić bardzo, wiecie, a stary człowiek zaczynał przypominać sobie, słuchaj, co bym zrobił w takim momencie, wiesz? Jakby mi taki chłopiec tak odpowiedział, to naprawdę, no, nie mówię dalej. Nic nie zrobiłem, prawda? 2 jajeczka do buzi, odszedłem, zagotowały się, wszystko w porządku. To jest bardzo dobry sposób, żeby nie wybuchnąć. Nie wybuchnąć, to mówią 2 jajeczka, jak większe czy mniejsze mogą być tamtego i czekać, aż się zagotuje i już jest wtedy okej. Okay. Także polecam, to jest dobra po prostu zasada, ale my mamy być, tak jak mówię, tym sumieniem dla narodu, jako chrześcijanie, jako również sumieniem dla bliźnich, żeby w nas widziano ludzi do naśladowania. Moi kochani, gdy widzą nas, gdy my jesteśmy tak samo jak świat przygnębieni, tak samo jak świat zdegustowani, tak samo jak świat obmawiamy, to moi drodzy, to z czegóż mają ci ludzie czerpać wzór? Tak jak wczoraj mówiłem o takim wzorcu, że wziąłem jednego brata, bo on mówi, też by chciał ewangelizować. Ja mówię, to chodzi. Poszliśmy do parku, prawda, 15 młodych ludzi, takich od 17 do 21, piwo piją, wiecie, a my w środek w nich, wiesz. I normalnie on, widziałem, że serce to tak, patrzę, marynarka to tak mu goniła, tak, wiecie, tak, wiecie, podeszliśmy normalnie, słuchajcie. Kolego, posłuchaj no, bo on tam, co ty tu zgadzisz? Cicho ty, mówię, posłuchaj, teraz sam mam coś do ciebie do powiedzenia. I takim ich językiem, tylko krótko, a potem mówię, wiecie co? Ale Bóg zmienił moje życie. Chcę wam coś powiedzieć bardzo ciekawego. I wiecie co? I od razu. Cisza była, bo wcześniej to było zupełnie inaczej, bo to w grupie jak było, to zawsze ten, który najwięcej mówił, to musiał dostać. Tak, żeby leżał, a reszta słuchało. Ale jako wierzący ludzie my mamy powiedzieć w ten sposób, drogi przyjacielu, zwrócić ci uwagę. I wiecie co, ten brat już nigdy nie poszedł ze mną na ewangelizację, ale posłuchajcie, 15 młodych ludzi, powiem ci, tylko dwóch nie wzięło Pisma Świętego. Tylko dwóch nie wzięło, a resztę wzięło i mówi, wie pan co, ale my nie mamy wzorców. Ale ja mówię, ale popatrzcie na mnie. Ja nie jestem ideałem, żebyś wiedział, nie jestem ideałem, ale służę Bogu i staram się żyć według Bożych zasad i chcę ci o tym powiedzieć, bo robiłem dokładnie tak samo jak ty. I myślałem, że tak jest dobrze, że siedzę w parku, że piję piwo, że to jest dobre. Ale to było po prostu złe, bo to doprowadziło mnie do takiej, a nie innej sytuacji. I wiecie co? I zastanowili się. Wiecie, ja wam powiem jedną rzecz. To zastanowienie może kiedyś pomóc. Bo Słowo Boże, które jest wypowiadane, nie wraca bezpowrotnie, nie wykonując pracy. Ono wykonuje pracę i moi kochani, potem dziwimy się, że ktoś przychodzi na ewangelizację i on podnosi rękę. Ale był jakiś gość, który w parku mówił mi i dał mi Nowy Testament. Moi drodzy, i to może być przyczynkiem do zbawienia ludzi. Moi drodzy, gdy my siejemy, gdy my czynimy wolę Pańską, to moi drodzy, owoce przyjdą. Posłuchajcie, jeśli byście tutaj nie głosili Ewangelii, byłby tutaj ktoś? Wszyscy by na szkółkę poszli, tak jak pastor mówił. Nie, ale jesteście tutaj, bo ktoś wam kiedyś w którymś momencie życia powiedział, posłuchaj, zastanów się, czy to życie jest dobre, czy to życie jest właściwe twoje. Tak samo było dokładnie w moim życiu. Nie zastanawiałem się w ogóle nad Bogiem, bo mnie to nie interesowało. Byłem młodym człowiekiem, świat stał otworem, prawda, wszystko mi wolno. Hulaj duszo, piekła nie ma. Ale moi drodzy, ale był moment, w którym zmarła moja mama. To mówię do tego sumienia narodu, prawda? Zmarła mi moja mama, a ona była takim motorem mojego życia. Wiecie co? Po prostu ona mnie jedyna rozumiała, bo ja po prostu byłem taki inny, jak inne dzieci. Inny po prostu. No po prostu zawsze miałem swój kierunek, swoją koncepcję i po prostu jeśli nie mogłem tego ustnie, to ręcznie musiałem to przeforsować. I tak było. Takie było moje życie. Moja mama mnie rozumiała doskonale. Wiecie co? I powiem wam szczerze, ile razy chciałem ją po prostu, tak jak mówię, bajer wcisnąć, bo ojcu tam zawsze bajer wcisnęło. To, bo potrzebuję kasę w szkole na to, na tamto. I ojciec po prostu chwytał bajer, ale mama nie. Mama zawsze mówi, słuchaj, powiedz prawdę. Skąd ty to wiesz? Mówię, no słuchaj, i takie trzy bajery, że normalnie tatę ścinało na kolana, a mama mówi, nie, powiedz prawdę, nie? A ja potrzebuję na flaszkę. Słuchajcie, i mama mówi, no potrzebuję na flaszkę. Teraz wiem. I dostałem. Słuchajcie, to było nieprawdopodobne. I posłuchajcie, motor mojego życia zmarł. Wiecie, jakie to jest odczucie? To nie odchodzi, bo ja już miałem wtedy 23 lata, ale życie takie było po prostu, nie ma nikogo, kto mnie rozumie. Nie ma nikogo, no nie ma nikogo. I posłuchajcie, cóż taki młody człowiek, mając 23 lata, zrobi? Nauczyłem się jednego. Idę w alkohol, bo to jest normalne. Po prostu i piję. I zaraz po pogrzebie po prostu zniknąłem. Tydzień czasu, proszę, no od rana do nocy po prostu pijaństwo. No ale słuchajcie, no ale wiadomo, że po tygodniu czasu no, zaczęto się interesować, gdzie ten syn jest. No i okazało się, że jest w szpitalu, że on nie żyje, że go zabili, prawda? Jego kolega jest tak poturbowany, że nie wiadomo, czy przeżyje. I fama następna, prawda, w rodzinie mojej, że tragedia, bo matka zmarła, tego zabili, proszę cię, i jest koniec. Bo wiadomo, że ja już tego, to mnie od razu musieli zabić, bo po prostu jak mnie nie zabiją, to narobi coś jeszcze złego, prawda? No i słuchajcie, ja powracam do domu, a tu szok. Na mnie jak na ducha patrzą, przecież ty nie żyjesz, nie? Ja mówię, ja nie żyję? Ja nie żyję? I wiecie co? I posłuchajcie, coś dać?
Mała przerwa. Skoda i Skoda Fabia, tak? Czerwona? Gdzie zostawiona? Ktoś chciałby wyjechać. I jeszcze Nissan też kogoś zostawił. Nissana nikt nie ma.
Któreś dziecko na szkółce na pewno. Któreś dziecko Nissanem na szkółkę przyjechało, także... Twoja córka, dokładnie. To przestawcie auta, to ja postoję tu jeszcze. O soli wam poopowiadam, o solniczce, jakie ma zakrętkę, jako tego. Ale posłuchajcie jedną rzecz i wiecie co? I to było też dla mnie taka tragedia, bo człowiek zdawał sobie z tego sprawę, że wiesz co, no nie żyje. I dalej w pijaństwo. Koledzy moi mówią, to taki tatuś mówi po tygodniu czasu dopiero zadzwonił na milicję, bo to wtedy była milicja, nie było policji, tylko była milicja. I wiecie, ja powiem wam szczerze, dostałem takiej białej gorączki, że jak wpadłem do domu, to po prostu no, szczęście od Boga, że ojciec się nie odzywał, choć ojciec był bardzo ostry. Ale wiecie, jak go złapałem, tak wiecie, facet 90 ponad kilo, tak jak dokładnie jak ty, to tak przy ścianie, tak może 10 centymetrów nad tym, rozumiesz, tak nogi mu tylko tak i tego trzymam. Mówię, słuchaj, jeśli się ruszysz, mówię, to po prostu normalnie mózg wchodzi ci po prostu w ścianę. Po prostu było to straszne, wiecie, dla mnie to było, wiecie, możecie sobie wyobrazić, co to jest biała gorączka. To jest po prostu człowiek w ogóle nie reaguje na nic. Po prostu, wiesz, ja do tego jeszcze ćwiczyłem karate i ojciec widział, rozumiesz, ile dachówek, ile pustaków rozbiłem po prostu rękami. I on wiedział, że jak się po prostu odezwie, to się coś stanie złego. I słuchajcie, ojciec mój taki spokojny, tak wisiał przy tym, prawda? Moja siostra, proszę ja cię, podeszła tylko do mnie, to było tylko tak i przez stół przeleciała, po prostu straszne. To było okropne, ale moi drodzy, spakowałem się, powiedziałem, że już nigdy więcej mnie zobaczycie. Jest koniec, to już jest koniec mojego życia, koniec, to jest już koniec. Pamiętajcie, nie szukajcie mnie tego. I posłuchajcie, i to nie jest zbieg okoliczności. Szedłem drogą mojego kuzyna, a u niego zawsze była libacja tam. A on był 2 lata już nawróconym człowiekiem. On nigdy nie chciał mi po prostu głosić Bożego Słowa, mówi, bo szkoda rzucać perły przed wieprze. Mówi, szkoda, bo temu gościowi to nie ma sensu głosić, bo to po prostu to jest gość niereformowalny, także to jest. Wiecie co, i posłuchajcie, ja jeszcze wstąpiłem na tą libację tam do niego, że on był w drugim pokoju, on się modlił w tym drugim pokoju. On jedyny wierzył, że mnie nie zabili. On jedyny mówi sobie, to jest niemożliwe, bo ja kiedyś mówiłem mu krótko tam o Bogu, dałem mu mały Nowy Testament, mówię, nie wierzę. I posłuchajcie, on mnie z tej libacji wyciągnął i mówi, słuchaj, możesz na chwilkę do mnie wejść do pokoju? I że ja taki, no o co chodzi? Tam wiecie, tak i nie. I po prostu wszedłem do niego do pokoju i mówię, słuchaj, czy ty chcesz dalej żyć jak ta po prostu przysłowiowa świnia? Wiecie, on normalnie, nie wiem, aż dziwne, bo się po prostu, że się nie bał, rozumiesz, tak po prostu powiedzieć. Ale moi drodzy, wiecie co, tak mnie to dotknęło potężnie, że ja po prostu pierwszy raz w życiu, nie po namowie kogoś tam, klęknąłem na kolana i zacząłem się własnymi słowami modlić. Zacząłem pierwszy raz w życiu przepraszać Boga, że żyłem źle. Wiecie co, powiem wam szczerze, łzy mi popłynęły z oczu i nie wiem ile się modliłem, prawda? Wstałem i jestem trzeźwy. Umiecie sobie wyobrazić? Człowiek po ośmiu dniach picia, ja wstaję na kolana i mówię, Antoś, ja czuję się trzeźwy. A on mówi, tak, bo od tej pory Jezus jest twoim Panem. Moi drodzy, wiecie co, to jest taki szok i ja normalnie, normalna świadomość, już nie wróciłem na imprezę. Tylko mówię, weź mi stamtąd torbę, ale mówię, no co zrobić teraz? Mówię, jak tu tego? A mój kuzyn mówi tak, wróć do domu i przeproś wszystkich. Ja mówię, czego byś ty wiedział? Ja nie opowiadam szczegółów, bo tam było dużo rzeczy, które się działo tam w domu, prawda? I te zniszczenia, które tam po prostu były, no to tak wyglądało na to, że ten człowiek naprawdę był chory, bardzo, bardzo. No, mówię o sobie. I posłuchajcie, i wracam po 3 godzinach do domu, buzia uśmiechnięta tak, wiecie, i mówię tak, chciałem cię, tato, przeprosić, bo Jezus jest moim Panem. A takie, tak, patrz się tutaj na to, mówi do kuzyna, to jest Jezus jego Panem, zobacz, co on tu robił 3 godziny temu, nie? Ale ja mówię, ale to było 3 godziny temu. Siostrę tak samo przeprosiłem, prawda? Siostra mówi, no tak, ja miałem wiele takich zwrotów duchowych, ale jemu to przejdzie, prawda? No nie przeszło mi już 26 lat, posłuchajcie. Ojciec w trzeci dzień mojego nowonarodzenia mówi, to jest nowy człowiek. Wiecie co, on w ogóle skąd on takie słowo nawet znał, prawda? Mówi, to jest nowy człowiek, to jest zupełnie co innego, to jest zupełnie co innego. I moi drodzy, zauważcie, jak ważną była postawa mojego kuzyna, który głosił Boże Słowo. Choć nie miał takiego przekonania, mówił, bez sensu to jest głosić temu człowiekowi. Ale Bóg widział, że ten gość, taki po prostu szalony gość, może coś zrobić. Wiecie co, jakby mi ktoś powiedział wcześniej, że ja będę Boże Słowo głosił przed ludźmi w kościele, to będzie, ty jesteś normalnie na mózgu padłeś. Mówię, ja, wiesz co, ja miałem takie też pseudo król nafty i powiem wam szczerze i tak, i mówi tak, ty kiedyś powiem, ja już byłem nawrócony, spotyka mnie kumpel i tak na dworcu, ej, król nafty! No i ja tak normalnie, wiecie co, znajomi moi, wiesz co, ja mówię, wiesz, nie, to on się chyba pomylił, mówię z kimś, ale nie, pamiętasz, no ja mówię, wiesz co, ja już nie pamiętam, mówię, nie pij, ty nie pijesz, mówi normalnie tak patrzył na mnie, jakby z księżyca, posłuchajcie, wiecie, to było takie po prostu szokujące, że takiego człowieka Bóg potrafi po prostu zmienić. To jest niesamowite, że Bóg ma, i on tam widział, tam jakiś był tam maluteńki taki skraweczek, który Bóg mi tam zainwestuje. I Bóg zainwestował i powiem wam szczerze, dzisiaj widzicie, jeździmy i król nafty głosi. Także zobaczcie, powracając już do soli. Moja małżonka pilnuje, zawsze bardzo to jest takie ważne, żebym po prostu, gdy zacznę zdanie, żebym to zdanie skończył, bo mam dużo różnych takich myśli, ale nie wszystkie te myśli wam chcę przekazać, prawda? Także, ale te myśli, żeby było zakończone zdanie, żeby było pełne i to jest bardzo fajne, bardzo fajne. My się tak uzupełniamy, że chwała Bogu, ona jeszcze ma lepszą pamięć niż ja, bo ja już coraz starszy jestem, także chwała Bogu. Moi drodzy, drugą rzeczą taką istotną, ja będę spoglądać na zegarek, czy wy będziecie spoglądać na zegarek? Posłuchajcie to.
Mogę ściągnąć marynarkę, czy nie?
Ale tylko marynarkę.
Wiecie, ja tak wcześniej u nas z Boże, jak mieliśmy, to pamiętacie, co wam wczoraj opowiadałem, jak usługiwałem w przedszkolu, prawda? To tam było 30 plus, prawda? Minus 20 na zewnątrz, 30 plus, także ja musiałem jeszcze koszulę ściągać, bo było tak gorąco, że się lało. Także tutaj nie, tutaj jest bardzo taki stabilna temperatura, chwała Bogu. Druga rzecz, pierwsza mówiliśmy, że sól była używana jako środek konserwujący, ale druga rzecz, sól używano jako przyprawy. I to już mówiliśmy i to jest takie istotne. I zobaczcie, przeczytam sobie taki, bo mam taki i bez okularów nawet czytam, widzicie? Nawet tu nie mam okularów, niesamowite. To jest, ja już znowu jestem tak pod wrażeniem, znów uzdrowienie, chwała Bogu. Posiłek bez soli może przyprawiać omdłości. Czy to prawda jest? Taki jest po prostu, no jest niesmaczny. Chrześcijanin musi więc być człowiekiem, który nadaje życiu smak. Chrześcijaństwo ponure i mdłe nie jest prawdziwym chrześcijaństwem. Czy to zgadzacie się? Posłuchajcie, bracia i siostry, radujcie się. Patrzysz, tak mówię. Wiesz co, bardziej by pasowało tak, bracia i siostry, ratujcie się. Bo to by było bardziej. Moi drodzy, ja myślę, że to jest istotne. Radujcie się. Słuchajcie, to jest radość. Gdy przychodzę, spotykam się z braćmi i siostrami, to dla mnie to jest radość. Widzę pastora w coraz lepszym zdrowiu. Chwała Bogu, widzicie. To jest radość, prawda? Widzę was, jest uśmiech. Posłuchajcie, to jest niesamowite. To jest radość, bo Bóg mnie inspiruje. I to jest dla mnie radość. Patrzą się, cały czas się śmieję. Ja mam takie, wiesz, powinien mieć takie. Amerykanie takie mają, nie? Cały czas. Jak taki jestem, to już od razu pytam się, że jestem chory po prostu. Rozumiecie? Już jest coś nie tak, bo... Ale powiem wam szczerze, że śmiech i radość to jest coś fantastycznego. Nie jest to prawdą? Posłuchajcie, kogo wolicie patrzeć na takiego człowieka, takiego kamień na twarzy i tak i mówi do ciebie, no widzisz, Panu Bogu to jest taka radość, że abyś to widział, to normalnie. Ja patrzę na niego, mówię, człowieku, ale to gdzie ty tę radość masz? Ja patrzę na twoje oczy i mnie aż mam strach po prostu normalnie. Strach widać. No raduj się, bracie, bo to tak, wiesz, ja to się wewnętrznie raduję, nie? Wiecie co, ja wam powiem, tak ciężko mi jest do mnie patrzeć na tą wewnętrzną radość, rozumiesz, jak widzę, że gość jest tak zdegustowany, rozumiesz co, że nie, ja mówię, przyjaciele, abyś ty tam mi głosił, rozumiesz, to ja bym się na pewno nawrócił, a ty naprawdę, powiem ci jedną rzecz, że naprawdę chyba by cię musieli składać, no bo to jest, wiesz, i słuchajcie, dlatego zauważcie, my mamy być jako przyprawa, jako to coś, co jest, posłuchajcie, Jezus był fantastyczny. W każdym dziele, pomimo tego, że był bardzo konkretny, ale był fantastyczny. Ja powiem wam szczerze, wierzę i czuję, że Jezus się radował. Że Jezus miał radość. Że Jezus... Ludzie chcieli iść za Jezusem, bo widzieli Jego postawę. Jego postawa była fantastyczna. On jak trzeba było faryzeuszom, to i tam kichnął, jak trzeba odpowiednio, prawda? Bo jak trzeba było... Ale posłuchajcie, ludzie pragnęli iść za Jezusem, bo On miał to właśnie to. Nie tylko w środku się radował, myślę. Nie tylko. Ale na zewnątrz. Jak widzę was, jak jesteście uśmiechnięci, to tak to pięknie wygląda, bo to jest piękne. Posłuchajcie, bo chrześcijanin ma coś do zaoferowania. Posłuchajcie, jeśli masz największy skarb, powiedzcie mi jedną rzecz. Ile ludzi takich, proszę, jest, który ma tam Van Gogh i jeszcze inne, prawda, rozumiecie? I taki szczęśliwy, bo on ma to. Z drugiej strony martwi się, żeby mu tego nie ukradli, ale posłuchajcie, ale my mamy dużo większy skarb, którym jest Chrystus. Posłuchajcie, nasze gliniane naczynia mają skarb w środku i posłuchajcie, i to jest radość. Wychodzę na ulicę, z czego się pan tak cieszysz? Przecież kryzys jest, nie? Jaki kryzys? Pan ma jakiś kryzys? Ja nie mam kryzysu żadnego. Moi drodzy, ja mam Jezusa. Aha, no masz kryzys, tak, wieku średniego, no posłuchajcie, no, bo tak to podobno jest, ja to nie wiem jak to jest, ale żona mnie cały czas tutaj uczula, żebym nie mówił o wieku średnim, żebym to mógł przejść tak łagodnie, z młodzieńczego od razu w ten młodzież starszą. Także moi drodzy, zauważcie, my jako chrześcijanie mamy coś do zaoferowania, mamy radość, która jest w Panu. Posłuchajcie, to też nie o to chodzi, że my po prostu, my również smucimy się. Smucimy się? Jest to racja? To jest normalną rzeczą, bo posłuchajcie, no trudno jest powiedzieć, jeśli, daję przykład, masz rodzica, który ci odchodzi, umiera ci i ty po prostu z pląsami wchodzisz, nareszcie umarł, będzie spadek, no. Słuchajcie, to nie tak, to nie tak. My rozumiemy to i zobaczcie, sam Pan Jezus przepiękny dał przykład, gdy przyszedł i Łazarz umarł. Zobaczcie, ten Jezus zapłakał. Przecież On wiedział, On doskonale wiedział, że Łazarz stanie, ale tak Go miłował, że Jego serce było rozczulone. Moi drodzy, to jest niesamowite. To jest niesamowite. Wiecie co, kiedyś miałem taką okazję, usługiwałem w zborze o Abrahamie i wziąłem również swojego synka jako Izaaka. Zrobiłem drwa na tym w zborze, zrobiłem taki spektakl. I powiem Wam jedną rzecz. Nie życzę żadnemu z rodziców, żeby tak, powiem wam szczerze, ja se troszkę przegiąłem, bo myślałem, że to będzie takie proste. Wezmę usługa, położymy. Wiecie co, jak ja położyłem tego syna na tych drwach, jak wziąłem ten nóż do góry i pomyślałem sobie, że Abraham miał to zrobić, bo Bóg mu tak kazał. Powiem wam szczerze, rozłożyło mnie całkowicie. Słowa nie wypowiedziałem, łzy leciały mi ciurkiem i wszyscy patrzyli na mnie, a tu patrzysz, syn twój leży, twój jedyny syn i ty masz nóż i ten syn tak patrzy na ciebie. Wiecie co, było to po prostu dla mnie szokiem. Wiecie co, przeszło to moje oczekiwania. Chciałem zrobić taki piękny spektakl, taki pokazanie ludziom, ale tak to bardzo przeżyłem, jak wielkie zaufanie Abrahama było do Boga. Posłuchajcie, że on wziął, on by to zrobił. Wiecie, żeby to zrobił? Zastanówmy się, moi drodzy, czy teraz jako rodzic bierzesz, kładziesz swojego syna, jedynego, którego czekałeś, posłuchajcie, ile lat? Prawie 100 lat na upragnionego syna. Prawie 100 lat czekał i naraz, posłuchajcie, masz, proszę ja ciebie, 120 tam, ile czy tam, 100 ileś tam lat i proszę ja cię, Bóg mówi, weź nóż i go po prostu zabij. Posłuchajcie, to jest takie doświadczenie, które Boga proszę i modlę się też o was, żebyście nigdy takiego doświadczenia nie przeszli. Jak mnie to dotknęło, powiem wam szczerze, byłem tak skruszony, powiem wam szczerze, że aż niemożliwe. Posłuchajcie, ale Bóg również oczekuje od nas posłuszeństwa. Posłuchajcie, nie wiem, jakie rzeczy będziemy musieli jeszcze uczynić w naszym życiu. Moi drodzy, dzisiaj mamy takie chrześcijaństwo, wow! Luzik pełny, rozumiesz? 11 czy 10 po 11, nie istotne. Ale moi drodzy, ale posłuchajcie, to się skończy. Muszę wam powiedzieć jedną rzecz, że ten luzik się skończy. I będziemy musieli jasno określić się, kto jest kto. Moi drodzy, już nie będzie takiego troszkę na prawo, troszkę na lewo. Wiesz, bracie, ja to dzisiaj nie mam czasu. A słuchaj, jakby cię tak domek palił, to będziesz miał czas, żeby go gasić? No, domek jakby się palił? No tak. Aha, to masz czas w takim wypadku. No bo słuchajcie, no powiedzcie mi jedną rzecz. No stoisz ty, jest dom twój i palić się dom. A ty mówisz, słuchaj, no dziś nie mam czasu. Bo słuchaj, muszę iść tam gdzieś, mam coś do załatwienia. Muszę iść do sklepu na zakupy. Nie, wynosisz, robisz wszystko, żeby ten dom uratować. Moi kochani, to teraz pomyślmy jedną rzecz, że Królestwo Boże doznaje gwałtu. I gwałtownicy się wdzierają. I co my mamy zrobić? Mamy powiedzieć, nie, Panie, nie dzisiaj. Dzisiaj ja jestem... Posłuchaj, jest czas, który Bóg mówi, musimy się wziąć do pracy. Mamy być tą przyprawą dla tego świata. Mamy pokazać, że chrześcijaństwo to nie jest tylko zabawa w Kościół. Moi drodzy, to nie jest zabawa w Kościół. To jest prawdziwe życie. Moi drodzy, to jest życie, za które również trzeba płacić cenę. Cenę chrześcijaństwa. Moi drodzy, cenę chrześcijaństwa. Cenę, aby można było wstać, aby można było iść do ludzi. Często, moi drodzy, czy dzieci nasze mogą na tym może i cierpieć, prawda? Ale moi kochani, ale wiemy o tym, że jeśli mnie Bóg posyła, że jeśli Bóg mówi, że masz to uczynić, to uczyń to. Bo na tym polega chrześcijaństwo. Apostołowie, zobaczcie, bez Ducha Świętego oni byli przestraszeni. Ale gdy otrzymali Ducha Świętego, to zauważcie, nie bali się, na arenę ich wyprowadzano. Pomyślmy teraz w tej chwili jedną rzecz. Gdyby była taka sytuacja teraz, że wchodzi wojsko, hipotetycznie wchodzi wojsko i mówi, słuchajcie, każdy... Kto powie, że Jezus jest jego Panem, zostanie zabity teraz. Nie odpowiadajcie mi żadnych rzeczy. Nie odpowiadajcie mi, bo nie chcę. Ale posłuchajcie, ale to jest kwestia zastanowienia, jakbym dzisiaj postąpił. Jakbym dzisiaj postąpił, jak w Chinach, proszę ja cię, wojsko weszło do kościoła i posłuchajcie, i powiedzieli wszyscy, którzy kochają Jezusa, idziecie na śmierć. I posłuchajcie, niewiasta, prowadzili ją na śmierć. Mówi, czy mogę wejść na chwilę do swojego domu? Żołnierz pozwolił jej. Ubrała się w najpiękniejszą suknię. I pyta się jej, co robisz? A ona mówi, idę spotkanie z Jezusem. Zabili ją w tej najpiękniejszej sukni. Ale moi drodzy, pomyślcie jedną rzecz. Ona kochała Jezusa i mówi, idę na spotkanie z Jezusem. Ona nie myślała o tym, że zostawi to, że zostawi tamto, ale myślała o tym, że idę na spotkanie z Jezusem. Moi drodzy, dzisiaj jest taki fantastyczny czas, że my możemy robić wszystko. My możemy na ulicę wyjść, nikt nam nic nie robi, zauważcie. Ale dziś, posłuchajcie, słyszałem świadectwo jednego z pastorów w Afganistanie. Powiedział, posłuchaj, jesteś gotowy dziś na śmierć? Mówi do pastora. A on mówi, jestem, to chodź z nami na spotkanie. Posłuchajcie, w piwnicach głęboko, w lesie, 15 osób, które się spotkało, mówi, słuchajcie, 15 osób, a była taka moc Boża, tak potężna moc Boża, jeśli by ktoś ich podkablował, wszyscy ginęli. I mówi, słuchaj, tam tylko tacy, którzy się nie boją zginąć, idą na nabożeństwo. Posłuchajcie, umiecie sobie wyobrazić? I dzisiaj mówimy, wow, ale ten czas przyjdzie, moi kochani, i dlatego dziś mówię wam o tym, przygotujmy serca. Ja też się przygotowuję do tego. Modlę się, mówię, Panie, żebym ja zwiastun sam nie odpadł kiedyś. Rozumiecie, o co chodzi? Paweł tak mówił, że ja zwiastun, abym kiedyś sam nie został odrzucony. Bo fajnie jest mówić, ale moi kochani, gdy przychodzi doświadczenie, czy ja wytrwam, czy moje serce jest przy Panu tak blisko? To jest ważne i to jest kwestia zastanowienia, moi drodzy. Idziemy dalej, bo dobrze idzie, tak? Dobrze idzie? Źle idzie. A jak? Żre. O, tak. Żre. Dokładnie. I jeszcze taka bardzo istotna trzecia rzecz, to sól używano do nawożenia. Posłuchajcie, sól była używana, pomagała ona we wzroście wszelkim dobrym roślinom. Chrześcijaństwo musi więc dawać wzrost. Ludzie powinni widzieć w nas przykład. Patrzcie na mnie, bo we mnie mieszka Chrystus. Moi drodzy, to jest tak istotne i ważne, że nie pokazuj, słuchaj, patrz tam na pastora, patrz na starszych, ale na mnie nie patrz, bo ja to... Nie. Ja dzisiaj jestem, mam być przykładem. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie. Zobaczcie, dzisiaj mnie, to jest moja odpowiedzialność. Pastora jest inna odpowiedzialność, starszych jest inna odpowiedzialność, ale każdego z nas jest również odpowiedzialność. Moi drodzy, owca rodzi owce. I jak to jest istotne? Zobaczmy, albowiem, i tutaj tak też Boże Słowo mówi, albowiem każdy, Marka 9, 49, 50 mówi tak, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Moi kochani, jak to jest istotne i przeraża mnie to, że często chrześcijanie z sobą walczą albo rywalizują. Wiecie co, mnie to po prostu przeraża. To jest takie dla mnie po prostu dziwne. A do jakiego kościoła pójdziesz? A gdzie tam pójdziesz? Zamiast pomyśleć o tym, przyjacielu, idź do Jezusa. Wiecie, była, pamiętacie ewangelizację jeszcze, nie wiem, któryś z was starsi, pamiętacie jeszcze ewangelizację satelitarną z Billy Grahamem? Pamiętacie ktoś z was? Pamięta ktoś z was? Okej. Okay. Posłuchajcie, były takie sytuacje i wiecie co, ja wtedy... byłem tam starszym w Jaworznie i moi drodzy, spotkaliśmy się tam kilka zborów, wiecie co, zborów i zielonoświątkowy, i baptyści, i ewangelicy, i tam, wiecie co, i to spotkanie było właśnie tych starszych i była taka rozmowa, no okej, ewangelizacja jest, ale gdzie oni później pójdą, nie? Tak, więc ja byłem młody chrześcijanin i mówię tak, posłuchajcie, ja myślę, mówię bracie, że oni pójdą do Chrystusa. A jak będą chcieli troszkę wolniej, to pójdą do wolnych. Będą chcieli trochę szybciej, to pójdą do zielonoświątkowych. A mówię, i posłuchaj, ale mówię, najważniejsze, żeby poszli do Chrystusa. Wiecie co, ludzie zastanawiają się, do którego zboru pójdą. Wiecie co? Wiecie, a ja się zastanawiam, czy oni pójdą do Chrystusa. Niech oni żyją z Chrystusem. Posłuchajcie, czy zbór ewangeliczny chrześcijan będzie wzrastał, czy baptystów będzie wzrastał, czy zielonoświątkowy będzie wzrastał, to Królestwo Boże wzrasta. Moi drodzy, musimy sobie z tego zdać sprawę. Ludzie dzielą się, no, a nie, bracie, to tam nie chodź, tam tego nie rób. Wiecie co, dla mnie to jest takie przykre. Wiecie co, jako młody chrześcijanin pracowałem w Czechach, w Ostrawie i byłem na ewangelizacji z takim Anglikiem. I posłuchajcie, był bardzo taki konserwa, zbór bardzo, wszystkie siostry tam chusteczki dostawały przy wejściu, wszystko tak, taka, no ja powiem, pierwszy raz się spotkałem, wiecie, ja się nawróciłem w Katowicach w zborze takim, halleluja i tego, i naraz patrzę, wchodzą tam wszyscy tacy, tego chusteczka, każda, która nie miała tamtego, cisza. I posłuchajcie, fantastyczną miał usługę pastor, ale powiedział takie jedno stwierdzenie, które mi nie bardzo pasowało, bo on mówi, w górach, mówi, w Polsce, mówi, to jest tam tylko jedna rodzina wierząca. A ja tak słucham, wiesz co, ja tam tak mówię, bo urodziłem się w górach i znałem mnóstwo rodzin wierzących i mówię, bracie, to chyba się troszkę, mówię, pomylił. I po tym spotkaniu do niego idę i mówię tak, że chyba się pomylił, mówię, bo ja tam to, a on tylko jedną rodzinę ogórków zna, prawda, ogórków zna. Ja mówię, wiesz co, ja tej akurat rodziny ogórków nie znam, rozumiesz, ale znam inne, nie? A skąd ty, bracie, jesteś? A ja mówię, jestem z Katowic. A od kogo tam z Katowic jesteś? A ja mówię, a od Karela. O, bracie, to ja ci tego adresiku, mówi, do ogórków nie dam, bo to ci, co tam, mówi, klaszczą, mówi, to tam skakają tamte. Ja mówię, wiesz co? A ja tak stoję koło niego, wiesz co, roczny, rok byłem wierzący. Mówię, wiesz co? Mówię, bracie, czy nie wiem, czy ci mówić, bracie, Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby złączyć w jedno rozproszone dzieci Boże. Dziś ci, teraz ci mówię, że wszystkie słowa, które mówiłeś, ze mnie spłynęły, jak po prostu po kaczce woda. Nic nie pamiętam, co mówiłeś, bo ty mówisz złe rzeczy, niebiblijne rzeczy, rozumiesz? I ja mówię, dziękuję bardzo, napięcie się odwróciłem, powiem, że byłem tak oburzony, wiecie, to byłem tak oburzony. Jak może człowiek, nie, bo do tych tam nie chodź. Albo ci, którzy tak wszystko wolno robią, elegancko, to tego. Byłem później u tych, u wolnych, wziąłem gitarę, wiecie, jak to, tak gram, tak, tu siostry grałem pięknie, gram tak, czego? To mówię, o bracie, troszkę ty to za szybko grasz, nie? A siostra z pianiny tak wystawia, go we, bracie, on to gra tak, jak się gra, a my to wolniej gramy. No, wiecie, i to tak wyglądało, dlatego, słuchajcie, dlatego tak to było. I zauważcie, ale o co chodzi? Ale tu jest kwestia, my mamy łączyć się wspólnie. Chcesz taką pobożność, chwała Bogu, chwal Jezusa, błogosław Go, a nie czyń różnicy. Posłuchajcie, jest taki, który czyni różnicę. O, jak zaklaszczesz, to już nie Kościół. A czytacie Boże Słowo, rozumiesz? Przecież Boga, jak Dawid wielbił, jak inni ludzie, pląsaniem, klaskaniem, wykrzykiwaniem, halleluja. Krzyczy ci czasem tu? Ja tu jednak krzyczę, halleluja. Bo wielbię Boga, to jest radość dla mnie, Jezus jest moim Panem i to jest to, i nie przejmuję się tym. Bo to ma wszystko wzrastać. Zobaczcie, mówimy, że sól używana do nawożenia, aby ludzie mogli wzrastać. Moi kochani, my mamy się wzajemnie zachęcać do tego, aby wielbić Boga. Wzajemnie. Posłuchajcie, gdy mówimy, chwała Bogu, gdy my witamy się z sobą, to my się cieszymy, że jesteśmy razem. Gdy zapraszamy kogoś, chwała Bogu, zobaczcie, ludzie widzą. Wiecie co? Powiedzcie mi jedno, że mam następne pytanie. Jak czuliście się, jak byliście pierwszy raz w zborze? Jak się czujeście, jak pierwszy raz byliście w zborze? Nie pamiętacie, dawno było, ale słuchaj, ale ja pamiętam, jak... Skrępowana, prawda? Zobaczcie, czy to nie jest ważne, żeby nie była taka proszę ja cię, atmosfera jak zapięta na agrafkę, prawda? Chodzi o to, żeby, wiesz, patrzysz, o, wiecie co, ja jak pierwszy raz przyjechałem do zboru w Katowicach, to byłem tak w szoku, o, fa Bogu, czy skąd to jesteś, tego wszyscy, wow, ludzie, wszyscy do mnie, wszyscy, ja mówię, ja nikogo nie znam, ale taka atmosfera miła, wiecie co, że człowiek mówi, ty, normalnie w szoku jestem po prostu, rozumiesz, nikt nie skrępowany, ale słuchajcie, wejdźmy do społeczności, w którym tak, każdy tak siedzi, o, to jest moje miejsce, przesuń się, bo tutaj to jest moje miejsce. Tu jest zapisane, moja tabliczka tu jest. To jak byście się poczuli? Ja bym już nigdy tam nie przyszedł. Nigdy bym już tam nie przyszedł. Ale posłuchajcie, fa Bogu, jest coś nowe, prawda? My tak robimy, bo my zawsze też na nabożeństwo witamy nowe osoby i oklaskami je witamy. Patrzymy, o, jest tam taka pani, która siedzi z tyłu, taka elegancka pani, o, przywitaj. Jejku, tak, ja? Ty patrzę, a tu już nikt za nią nie siedzi, tak wygląda. Tak, pani, tak, witam. Bo wiecie co? Bo chodzi o to, żeby ta osoba się poczuła, że ona jest tu mile widziana. Że ona jest tu mile widziana. Że ktoś przyjdzie i po nabożeństwie na przykład mówi, no jak się pani czuje, jak tamtego, może kawki zrobić, może herbatki. Słuchajcie, i to wtedy jest tak, mówi, ty przyjdę jeszcze raz, no. Bo tak mile mnie po prostu przyjęto. Moi drodzy, to jest zasada Kościoła. To jest zasada i wtedy to wszystko wzrasta. Te ludzie mówią, no przychodzą znów nowi ludzie. Wow, bo jeden drugiemu przekazuje. Moi kochani, to jest zasada takiego działania. Także moi kochani, trzy bardzo, bardzo istotne rzeczy. Bardzo istotne rzeczy, o których mówiłem. To po pierwsze, że sól była używana jako środek konserwujący. To jest bardzo, bardzo takie istotne. I druga rzecz, sól używana jako co? Jako przyprawę. I trzecia rzecz, sól do nawożenia, do wzrostu. I czy to nie jest dzisiaj dla nas, jeszcze mam dość długi tutaj ciąg opisany, związany z ogniem oczyszczenia, ale ja nie chcę już tego mówić, bo chciałem was zachęcić do, bo też tak jak mówimy, za 15 pierwsza, prawda? To jest taki czas, wy do której tak macie, do drugiej, trzeciej? Nie? Bo ja tak pytam, bo na Ukrainie to nie wiadomo, jak się zaczyna, to tam nie wiadomo, kiedy się kończy. Także wiecie co, ja pierwszy raz tam, u nich tam zaczynałem, już było w pół do pierwszej, było, a o 10 zaczęli, bo tak przeważnie o 10 zaczynałem mówić, że wy o 11. Ale to nic wam i tak nie da, żeby cię o 11. Czy o 12 będziecie zaczynać, czy o 13, to nic nie da. Każdy, kto jest, tak mówię, to i tak przyjdzie 10 po pierwszej. To jest takie, ale powiem wam jedną rzecz, że to, co tu pastor mówił, to takie bardzo mnie to zainspirowało, że jak przyjdziesz na dworzec, i przyjdziesz 10 po 11, a pociąg był o 11, to I'm sorry. I wiecie co, ja nie wiem, ja mam nadzieję, że się na mnie nie obrazicie, a zresztą to mnie więcej nie zaprosicie, także mogę mówić, prawda? Ale posłuchajcie, ale ja uważam, że to jest ważne. Ja też to w swoim zborze bardzo często mówię i staram się to tak w taki sposób strawialny po prostu powiedzieć, jest to jednak ważne. Ważną rzeczą jest, bo to jest traktowanie też, tak jak mówię, naszych bliskich. Szacunek. Posłuchajcie, to jest dla mnie też taki szacunek, czy dla pastora, czy do starszych, bo też by było dziwnie, jakby pastor był 10 po 11, to by tak się patrzyli, no, on do nas mówi, to, ale posłuchajcie, w jednym zborze w Stanach Zjednoczonych zrobili tak, że pastor przez 4 tygodnie zapowiadał, że po prostu, że o godzinie 10 będzie zamknięty zbór, że już po prostu nikt nie wejdzie, nie? No i przez 4 tygodnie zapowiadał, wszyscy się śmieli, ha, 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 i śmiali się, i ha, 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 i śmiali się. No i po 4 tygodniach, proszę się, zamknął zbór o 10, proszę cię, i taki wielki telebin w środku, rozumiesz co? Na drzwi skierowany, proszę cię, rozumiesz? I słuchaj, ktoś wchodzi i tego, wiesz, a w środku, ha, 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 i taki śmiech, człowieku śmiał się, jak nic. Nie weszli. Słuchajcie, nie weszli do zboru, proszę cię, rozumiesz, wszyscy w środku się śmiali, a ci na zewnątrz, no jak to jest możliwe? No i nie weszli. I słuchajcie, i od tej pory już nigdy nie przypominał o tym, że jest o godzinie 10 nabożeństwo, bo zawsze byli przed 10. Posłuchajcie, już nie było po prostu, haha, dobra po prostu rzecz. Ja naprawdę, jakbyście mieli jakąś radę też dla mnie, to bym bardzo, żebyście mi poradzili, bo to też jest taki sam problem i u nas, prawda? Już tak, już niektórzy to już udaje się im za minutę 10, udaje się im za minutę, proszę, ale to tak naprawdę, to jest tak naprężone do granic wytrzymałości, że powiem, że jakbym patrzył na zegarek atomowy, to chyba by było już po, sekunda po 10, wiecie. I nie wiem, jak to zrobić. Ja powiem wam szczerze, szanuję po prostu ludzi i nie chciałbym w taki czy w inny sposób, bo są sytuacje losowe. Tylko trudno jest dla mnie zrozumieć to, że ta sytuacja losowa wypada w każdą niedzielę. I te same osoby. To jest dla mnie trudne do zrozumienia. Bo sytuacje są losowe, że ktoś przyjdzie i wiecie co, na przykład jest zmiana czasu i patrzysz, widzisz, kto nie przestawił zegarka. Już od razu wiesz po prostu, o, nie przestawił zegarka. Jest bardzo po prostu, bardzo, bardzo punktualnie. Także, ale moi drodzy, to jest ważne. Wiecie co, ja powiem tak, że to jest też takie traktowanie nie tylko braci i siostry, ale traktowanie też Boga. Ja to powiem, to jest moje odczucie takie głębokie, że ja po prostu zdeklarowałem się przed Bogiem pewne rzeczy. Posłuchajcie, jeśli jest ustalona też godzina, to nie jest ona ustalona po to, żeby to komplikowało, ale żeby było, posłuchajcie, mogę sobie stać wcześniej. My dzisiaj akurat nie stawaliśmy tak wcześniej, a zawsze stajemy o 7 godzinie rano w niedzielę, bo jedziemy, jesteśmy od godziny w pół do 9 w zborze. I tak samo dzieci, tak samo to, tak się już po prostu przyzwyczajmy, prawda? I mamy czas na modlitwę, bo mamy zawsze przed nabożeństwem pół godziny, także zawsze mówię, że członkowie zboru mają w pół do 10 nabożeństwo, a reszta, która przychodzi, ma na 10. Bo my się od godziny w pół do 10 zawsze modlimy. I to jest, po prostu, kaplica jest po prostu zamknięta, jest korytarz, wszystko, mogą sobie tam ci, którzy tam chcą, a ci, którzy chcą się modlić, oni się po prostu modlą. Przygotowujemy nabożeństwo, bo wiecie co, bo na nabożeństwie dzieją się też cuda i to jest takie ważne. Największym cudem jest zbawienie. Jest zbawienie człowieka i my przygotowujemy to, mówię, Panie, jeśli chcesz dzisiaj zbawiać, to my się o to modlimy, aby dzisiaj zbawienie stało się udziałem tych, którzy przyjdą. To jest takie dla mnie takie po prostu ważne i powiem wam, trzymamy się tego i Bóg w tym wszystkim błogosławi. Ja to nie mówię, bo każdy zbór ma swoją po prostu specyfikę, ale powiem wam szczerze, dobrze jest się modlić. Wiecie, po czym najlepiej się poznaje zbór i członków, ile jest członków w zborze? Wiecie po czym? Ale dalej mam zadać pytania. Posłuchajcie po spotkaniach modlitewnych. A słuchajcie kiedyś szkoły Klendenema, szkoły Chrystusa? Bardzo piękne wykłady. Powiem wam, bardzo piękne wykłady. Jeśli wiecie tego, to jest... on już nie żyje Klendenem. On był u nas w tym... Byłeś na tym spotkaniu w zakościelu, jak był Klendenem. No i posłuchajcie, i bardzo piękna rzecz mówił, słuchajcie, ogłoście spotkanie modlitewne o 5 rano. O 5, no bo o 5 nikt nie zaczyna pracy. Zaczynacie ktoś z pracy o 5 rano? Ogłoście na 5 rano spotkanie modlitewne i zobaczycie, ile będzie ludzi. Ale wam dałem zadumę teraz normalnie. Ludzie kochani. Normalnie. Nie obraźcie się na mnie, bo ja to nie mówię w formie jakichkolwiek po prostu wyrzutów, tylko zauważcie, Kościół to jest jednak naprawdę fantastyczne miejsce. Kościół to ludzie, bo to nie miejsce. Kościół to ludzie. Ludzie, którzy się wspólnie razem spotykają, którzy wspólnie razem chcą służyć, którzy są, tak jak mówię, takim nawozem dla wzrostu, dla ludzi. Są również takim elementem konserwującym, żeby świat się nie psuł, nie niszczyło się to, ale również są taką przyprawą dla smaku, dla ludzi ze świata. I dzisiaj, tak jak mówię, zachęcam nas, moi drodzy. Nie wiem, ilu, czy jesteśmy tutaj wszyscy już zbawieni, czy nie wszyscy, czy jeszcze ktoś potrzebuje po prostu zbawienia, ale myślę, że ważną rzeczą jest, modlicie się też, tak, o zbawienie po tym. My mamy taki akurat, to ja wam mówię, jak jest u nas, prawda? Że zawsze na każdym nabożeństwie jest czas modlitwy o tych, którzy chcą przyjąć Jezusa. Zawsze. To jest po prostu na takiej zasadzie, że to nie jest tak, że teraz też na pewno już była ta modlitwa o tych ludzi z tego względu, że chcemy dać szansę każdemu. Ale również dajemy szansę osobom wierzącym, które gdzieś się też w swoim życiu zagubiły. Posłuchajcie, czy można się, tak jak mówię, zagubić? Można chodzić do zboru i można być zagubiony, wiecie o tym? Że można grać taką dobrą minę do złej gry. Posłuchajcie. Jest niedziela, godzina 11, zakładam sobie maseczkę numer 8 i wszyscy widzą, to jest fantastyczny gość. Wow, jaki on jest, no, on jest ekstra. Tylko po tych 2 godzinach patrzysz, że ten ekstra gość już ściągnął maseczkę, odłożył i już jest sobą. Ale moi drodzy, tu chodzi o to, że to jest też czas modlitwy takiej, której mówimy, Panie, wejrzyj w moje serce. Dawid tak mówił, Boże, badaj mnie i sprawdź, czy moje kroki są Twoimi. Czy to jest, zawsze tak, zastanawiajmy się nad tym, gdy idziemy do świątyni, prawda, po co idziemy. Czy dzisiaj mam potrzebę taką, aby Duch Święty dotknął mojego serca, bo jest w nim coś, z czym nie daję sobie dłuższy czas radę. Moi kochani, wiecie o tym, że często chrześcijanie nie chcą się przyznać do trudności, które mają w swoim życiu. Bo się boją, bo będę wyśmiany, bo przecież ja jestem taki zacny i ktoś by pomyślał o mnie. Proszę, ale ja wam powiem, ja mam to rozumieć, że przyznaję się, nawet czasem na kazaniach do pewnych rzeczy. Bo człowiek nie jest idealny. Tak i tak. Powiem wam taki jeden przykład. Miałem taką sytuację, przygotowywałem się do kazania i wiecie co, i akurat byłem w sypialni, przygotowałem się, a dzieci no tak dawały ognia i ja mówię raz, przestańcie, bo chcę się po prostu przygotować. I drugi raz, wiecie, i po prostu i ta gulka i te jajka się zagotowały i nic nie pomagało, wiecie, wystartowałem i tak poszedłem po prostu i poleciałem do pokoju do tego znowu, jak cię huknę, a tą pięścią tak, wiecie co, ja normalnie, ale wiecie co, i tak mnie to, wiesz, i odszedłem, nie? Niby nic. Posłuchajcie, niby nic, ale posłuchajcie. Jest sobota, Ja proszę, ja ciebie kładę się spać, nie usnę. Syn mój już śpi, nie usnę. Powiem wam, czuję się strasznie, jak mogłem tak do swojego syna, jak mogłem w taki sposób, jako jego ojciec, jako pastor, zachować się w taki, wiesz, ja nie uderzyłem go, tylko widać było, ja to czułem, tą agresję w swoim, wiecie co, tak jak człowiek ze świata. I posłuchajcie, i leżę, jest godzina 2:30, a ja po prostu nie śpię. Rano trzeba wstawać. Posłuchajcie, cud od Boga. Syn przyszedł do mnie o 2:30, do naszego łóżka przyszedł i wiecie co? Po prostu rozpłakałem się, mówię, wiesz co, chcę cię przeprosić. Moja postawa była bardzo zła. Mówię, synku, robiłeś źle, ale moja postawa była tak zła. Ja nie powinienem w taki sposób cię potraktować. Ty jesteś moim synem, kocham cię bardzo. On się też rozpłakał, Ruta się obudziła i mówi, co wy to robicie? Płaczą, dwóch chłopów konie leży i płaczą, wiesz co? Wiecie co, taka wielka ulga przyszła do mojego życia, taka wielka ulga. Wiecie, jak mi się usługiwało w niedzielę? Ja już prawie do rana nie spałem, wiecie co, ale tak mi się usługiwało, syn mój radosny stał rano, radosny, wiecie co, bo wiecie, jak możesz tak do swojego dziecka, obojętnie co by zrobił, jak możesz, to była moja agresja, to było moje stary człowiek, który wyszedł i chciał pokazać, było bardzo złe. Masz się do tego nie przyznać? Masz powiedzieć, nie, wszystko w porządku. I usługujesz potem pięknie, a po kazaniu, no wszyscy, bracie, takie kazanie fajne. A syn potem wstaje i mówi, wiesz co, żebyście go widzieli w domu, jaki jest. I to jest to. I tak było kiedyś z jednym z pastorów. Usługiwał wszyscy, siostry, bo to mówi, bracie, takie kazanie. A żona wstaje i mówi, posłuchajcie, fantastycznie, tylko żeby taki w domu był. Podsumowała jego kazanie. Dlatego zauważcie, jak ważne jest, że czasem jest mi trudno. Jak mam być świadectwem dla świata, jeśli sam przeżywam trudności? Zauważcie. Dlatego to jest dobre miejsce. Człowiek, gdy jest chory, to powinien przyjść do zboru. Ja tak uważam. Bo ludzie, jak są chory, to on leci tam, a ja idę do zboru. Bo chcę, żeby się ludzie o mnie modlili. Bardzo mądry pastor. Widzisz? Chory, a przyszedł tu, bo tu jest miejsce, bo tu jest Pan Jezus, tam gdzie dwóch lub trzech, jestem pośrodku nich. Dlatego kochani, gdy zakończę już to, a już teraz zakończę, jak usługujący mówi, że zakończę, to jeszcze nie jest koniec, to w ogóle nie bierzcie to pod uwagę. To już, a już podsumowując to, jak już to mówi, to już na pewno podsumowuje, także wiecie o tym, to już jest, ale ja naprawdę podsumowując to, będę chciał się z wami modlić, bo jest to dla mnie ważne. Wiecie co, modlitwa czyni cuda. Moi drodzy, często możesz to nie powiedzieć, czy usługującemu, czy kaznodziei, czy temu, który się o ciebie modli, o co, ale stanąć przed Bogiem we dwójkę, czy we trójkę. Jeśli cokolwiek ustalą we dwójkę, czy we trójkę, Bóg jest w tym i wysłucha. A chciałbym się o was modlić.